W poprzednim odcinku majster Kucy Żaba majstruje kapsułę czasu. Żbik Śmigły chce wysłać kapsułą wszystkich zawistników daleko stąd. Bubuś Przaśny wykonuje swój pierwszy mały krok w życiu cyrkowca. Donna Krzynka łamie paznokieć. Najgorsze z tego wszystkiego jest to, że tak naprawdę trudno odgadnąć, co o nas myślą, co zamierzają i co knują, żalił się swoim zwyczajem Donnie Krzynce Żbik. Kupowanie przychylności każdego jednego frędzla, jaki tylko się w urzędzie pojawi po prośbie, zaczyna zbyt drogo nas kosztować. Całe szczęście, że nie musimy tego wszystkiego wypłacać z własnej kieszeni, dumał nad wątłością budżetu Kabutynowa Śmigły. Blado widzę naszą przyszłość. Jak tak dalej pójdzie, będziemy musieli dublować stanowiska, aby zaspokoić tę całą hałastrę, która nie docenia moich genialnych pomysłów. Żbik lekko się zdziwił, kiedy zauważył, że Donna Krzynka wcale go nie słucha, kierując całą swoją uwagę na poprawne wykonanie manikur. Przestań wreszcie grzebać przy paznokciach i powiedz coś, zganił bezczynność Krzynki Śmigły.
Kiedy ja właśnie myślę o przyszłości... Palce, ręce, przyszłość,
budowała ciąg logicznych skojarzeń Krzynka.
Kto nam może lepiej opowiedzieć o przyszłości niż specjalista od jej przepowiadania? Proponuję umówić się na spotkanie z tatę Baroszem. On ma kontakty z różnymi takimi, co to i przepowiedzieć i zapewnić przyszłość potrafią. W każdym razie pewniejsze to niż podróże kapsułą czasu.
Tatę Barosz przyjął gości z otwartymi ramionami. Folwark, do którego zaprosił Donnę i Żbika, robił dość przygnębiające wrażenie, jako że słońce właśnie schowało się za horyzontem i do folwarku zaczęły ściągać nie tylko spragnione poznania przyszłości zjawy.
To co, zaczynamy od wywoływania duchów, czy może wolicie karty albo czytanie z ręki?
Zaczął, nie owijając w bawełnę, tatę Barosz.
Poproszę o wróżenie z ręki,
zadeklarowała, nie czekając na szefa, Krzynka.
Jak chcecie wróżenie z ręki, to musimy przejść dalej.
Tatę wskazał na zaparkowane na dziedzińcu kolorowe wozy. Donna Krzynka, gramoląc się do wskazanego pojazdu, nagle pisnęła z przerażeniem i rzuciła się na szyję Żbikowi.
A, coś się tam rusza.
Natara robę star.
Jakiś ochrypły głos odezwał się z głębi wozu.
Bez obaw, uspokajał tatę. To nasza najlepsza przepowiadaczka, babka Ondraszkowa. Chcieliśmy poznać przyszłość Kabotynowa, rozpoczął Żbik. Choć dobrze by było, żeby w tej przyszłości były dobrze widoczne nasze osoby.
Wszyscy rozsiedli się wygodnie wewnątrz wozu.
Nic nie widzę, mruczała w transie babka, kołysząc się nad ręką Donny. Nie widzę dychy, to i nie widzę przyszłości.
Przepraszam was bardzo, ale to jest jeden z moich nowych sposobów na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, rzekł z dumą w głosie tatę. Dobre, może i u nas w urzędzie da się to zastosować, oświeciło Żbika. Może być płatne kartą? O właśnie, z kart babka przepowiada przyszłość finansową, oznajmił Barosz. To ciekawe, żywo zainteresował się Żbik. Nie bardzo. Zaprzeczył gospodarz, jednocześnie ruchem głowy wskazując na trzy karty rozłożone przed Ondraszkową. Wróżba zawsze jest ta sama. Babka najpierw ogrywa delikwenta, a potem mu oznajmia, że jak będzie dalej tak postępował, to jego przyszłość finansowa jest bardzo niepewna.
To może pogadamy z duchami,
zaproponowała Krzynka. usiedli zatem w gabinecie tate Barosza wokół okrągłego stolika o pokrzywionych nogach, który donnie krzynce swojsko kojarzył się z chatką baby Jagi na Kurzej Stopce. Z kolei płonący w ciemnościach siedmioramienny świecznik kojarzył się jej z płonącym stosem w ogniu, którego dokonywała się alchemiczna przemiana wrogów propagandy sukcesów jej piewców. Świece tymczasem mrugały do niej ze zrozumieniem, rzucając tajemnicze cienie, długie jak ręce sprawiedliwości, co to po naszej stronie, błyskając nawalające się tu i ówdzie rozmaite sprzęty i odbijając się niepokojącym ognikiem w oczach wylekującego się na sofie czarnego kota, tego samego, co uprzednio wypchany został na potrzeby chałturników kabotynowskiego teatru. Tatę odchrząknął, imponująco splunął, po czym wyjął z otoczonego wielobarwną chustą zawiniątka szklaną kulę z fałszywego kryształu i władczym gestem rozpostarł ręce nad blatem stołu, jednocześnie zręcznie wciskając nogą ukryty pod dywanem guzik. Stolik zadygotał, zaczął majestatycznie unosić się w powietrze. Donna Krzynka krzyknęła i... Stolik zadygotał i zaczął majestatycznie unosić się w powietrze, Donna Krzynka krzyknęła i wszystkim zdało się zrazu, że to z przerażenia, dopóki ponownie nie rozległ się jej głos.
Czyja to ręka?
Zanim jednak ktokolwiek zdążył przyznać się lub zaprzeczyć, wirujący stolik opadł z hukiem, zaś fałszywa kryształowa kula, nim spadła na podłogę, zdążyła jeszcze rozjarzyć się jasnym światłem, a w jej wnętrzu pojawił się jakiś zamazany obraz i dało się słyszeć przyciszony, choć wyraźny głos.
Na wypadek dekonspiracji instrukcja numer...
Numeru instrukcji nikt jednak nie zdążył dosłyszeć, albowiem znów zahuczało, zaszumiało, wreszcie zagrzmiało, tak jak zabrzmieć może tylko Dolby Prologic 2 na wypasionym sprzęcie firmy, dostępnym w salonie przy ulicy. Świece zasyczały złowrogo płomieniami, a w ich blasku uczestnicy seansu zobaczyli, jak na wiszącym opodal obrazie oczy Hetmana Kabotynowskiego poruszyły się, zaś samo płótno zafalowało, wzdeło się niby żagiel statku na morzu, albo używana właśnie staromodna chustka do nosa. Wreszcie rozerwało się z trzaskiem na pół i do środka wpadł znany lokalny dziejotwórca Łazik Nimbalski. Na chwilę nastała nabrzmiała ciszą bolesna ciemność. Jednak znów, nim ktokolwiek zdążył zareagować, świece zapłonęły ponownie. Gdzieś za murami coś stęknęło głucho, a spoczywający dotąd w archiwum akt lokacyjny Kabotynowa doznał cudownej alokacji, by spocząć na stoliku.
Cholera! Zaklął w myślach zdziwiony tatę Barosz. Tym razem wszystko poszło tak jak trzeba.
Jasny gwint! Zdziwił się Śmigły, przemawiając nie swoim, bo ludzkim głosem, a zgromadzonemu towarzystwu przez chwilę wydało się wręcz, że Żbik po raz pierwszy od niepamiętnych czasów mimowolnie zacznie mówić prawdę. Tymczasem zdziwienie Żbika związane było z tym, że ze spoczywającego na stoliku aktu lokacyjnego jednoznacznie wynikało, iż głównym lokatorem Kabotynowa jest Siemaszne Towarzystwo Homini Goldings. Co więcej, z aktu w cudowny sposób zniknęły kompromitujące inskrypcje, inwokacje, a nawet parawka poprzedniego włodarza Kabotynowian, Bieś Kamienia, dosłownie wycięta w pień.
Szefie, jęknęła z cicha Donna Krzynka, toż to nasze zaginione plany inwestycyjne.
Możemy wywróżyć wspaniałą przyszłość tobie, twojej rodzinie, a nawet twoim przyjaciołom. Specjalny bonus, jeżeli ich posiadasz. Możemy także wywróżyć syzyfowe prace dla twoich wrogów, w tym żony, bliższej i dalszej rodziny, współpracowników, a nawet twoich biznesowych przyjaciół za stosowną dopłatą.
Złóż zamówienie na nasz adres. Pomóż nam swoją gotówką odkrywać dalsze tajemnice Kabotynowa.
To była reklama. Nastrój włodarzy miasta, wyraźnie uradowanych cudownym odzyskaniem dokumentów, udzielił się również tatę. Do tego stopnia już zapomniał, że seans spirytystyczny wciąż przecież trwa. Wszyscy zresztą dopiero po chwili zwrócili uwagę na narastające gdzieś z głębi odgłosy dyszenia, które nagle zmieniło się w chrapliwe, ale wyraźnie słyszalne pytanie.
Dzień zakłócacie spokój kamratowi, żłopałko?
Wszyscy w pokoju zamarli, ale bardziej ze zdziwienia niż ze strachu.
Kamracie, jestem zaszczycony! Żbik pierwszy zreflektował się, z kim ma do czynienia. Jak byłem szefem Acetonowych, twój portret, o wielki, zawsze osobiście odkurzałem końcami mankietów koszul od Armaniego. Chełpił się śmigły.
Tak, tak. A swój powiesiłeś sam, zanim cię jeszcze odwołali. Ostatnie tygodnie w Acetonowych poświęcając na przeglądanie się swojej podobiznie całymi dniami.
Z sarkazmem zauważył głos zza światów.
Ależ kamracie! Zdołał jedynie rzucić Żbik, ale zaraz zamilkł, zdawszy sobie sprawę, że tym razem nie może iść w zaparte i ługać duchowi.
Chcę ci, Żbiku, powiedzieć, że gdyby nie dialektyczny kontakt ze mną, kamrata Jajnika, który tyle razy pytał mnie o ciebie jak pukali kolonacza, miałbyś guziczek, a nie fotel prezesa.
Puentował duch żłopałki.
Dziękuję, pokłonił się Żbik.
Jajnikowi dziękuj, obruszył się głos, bo mnie zwiodłeś. 2 lata już rządzisz Kabotynowem, a prezydencic dalej nie odłączyłeś. Gdybyśmy się z wielebnym sucharkiem nad tym napracowali. Dzieci nawet w prezydencicach w separatyzmie żeśmy wychowywali, o czym dziś zaświadcza taki jeden zdolny krasnal, a tyś to wszystko zaprzepaścił.
Skarżył się duch żłopałki.
Ależ kamracie, za twoich czasów to był Kabotynów Zachodni, przytomnie zauważył Żbik, ale nie usprawiedliwiał się, dodając tylko: a w ogóle ty najlepiej powinieneś wiedzieć, co to polityka.
Wiem i dlatego z tak daleka przybyłem,
odrzekł żłopałko.
Mój dorobek przecież nie może się zmarnować, a ty kompletnie sobie nie radzisz z szydercami. Tobie się wydaje, że jak przez rok zawierałeś pakta, to wszyscy cię popierają, a to nieprawda. Nawet opat cię zlewa,
wyrokował duch, po chwili kontynuując.
Dlatego musisz zawrzeć jeden jeszcze pakt. Z Bułusiem. Wiem, dlaczego tego dotąd nie zrobiłeś. Uważałeś, że jest za młody, a przecież i tak cię popiera. Głupcze, już zapomniałeś, co to są ambicje polityczne. Musisz go mieć po swojej stronie zawsze. Wiem, co mówię. Ty też nie jesteś wieczny. Nie zawsze się będziesz podobał kobietom. A Bubuś będzie to robił dłużej. Poza tym, że Bubuś Przaszny jest młody i piękny, to jeszcze kamrat Jajnik zadbał o jego jedynie słuszne ideologiczne wychowanie. A to dla mnie najlepsza rekomendacja. Dla ciebie też taką być powinna.
Yes, my master.
Żbik jeszcze przez długą chwilę kiwał tylko głową, intensywnie pracując wewnętrznie nad tym, co mu przekazał duch największego kamrata w dziejach Kabotynowa.
Thank you.
stałą po zniknięciu żłopałki ciszę przerwał tatę Barosz.
No, skoro jesteśmy przy spirytyzmie, to chciałbym zaproponować wam naprawdę mocne przeżycie, powiedział nalewając z butelki opatrzonej napisem
Wypij mnie tajemniczy płyn do stakana.
Tylko on wiedział, że tajna receptura napitku przygotowywanego przez Ondraszkową związana była z jakimiś grzybami rosnącymi tam, gdzie zwykły paść się owce hodowane przez słynnego makarona z małego sączka, niegdyś szefa firmy Pessimus.
Chuchnął Żbik. Rzeczywiście mocne.
A teraz uwaga, stoliczku nakryj się, rzekł tatę. I jego życzeniu stało się zadość. W naszym mauzoleum jest też i pręgierz, i kije samobije, dodał, chcąc zaimponować gościom.
O, żywo zainteresował się Żbik. Chwilę później Barosz ukradkiem nacisnął ukryty pod dywanem guzik i gdzieś w dole odezwał się niesłyszalny dla zgromadzonych brzęczyk.
Dobra, wyłączamy projektory holograficzne. Zarządził kilka pięter niżej niejaki Szpuntar. Teraz już możemy rozpocząć własny seans, rzekł Szpuntar, wprawnie odbijając szpunt od dębowej beczki z piwem, trofeum zdobytego podczas prac archeologicznych prowadzonych w zaprzyjaźnionym browarze.
Tymczasem na górze rozpoczęły się prawdziwe mistrzostwa olimpijskie. Stakany krążyły z rąk do rąk, zagryzano zaś, a jakże, sałatką pekińską. Było wesoło, jako że przed zebranymi rozpostarły się fantastyczne wizje przyszłości. W wizjach tych Żbik, ciągle młody i żwawy, toczył zwycięskie kampanie nad kolejnymi pretendentami na szefowski stołek kabotynowa.
Jak to je wypije, tego we dwa kije, niosła się pieśń sukcesu po mrocznych korytarzach mauzoleum odkrywkowego. Łopo cupu, tego we dwa kije, odpowiadało echo odbite od grubych murów rozświetlanych świetlanymi wizjami przyszłości.
Późnym popołudniem Żbik ocknął się w zupełnie innym miejscu niż to, w którym przepowiada się przyszłość. Dziwny smak w ustach i niepohamowane pragnienie połączone z szumami w uszach nie pozwalały mu jednoznacznie stwierdzić, gdzie się akurat znajduje. Śmigły wyostrzył wzrok, a wirujące przed oczami kolorowe plamy wreszcie się ustabilizowały, pozwalając dostrzec wiszący na ścianie plakat przedstawiający jego własną osobę, rzucającą podkowę. Obok znajdowały się literki AS. Tak, właściwie można by rzec, że Żbik czułby się znakomicie, gdyby nie wspomniane niedogodności zwane syndromem dnia poprzedniego i plączące się po głowie niepokojąco brzmiące słowa. Jesteście tylko zwykłą talią kart.
No, nareszcie. Myślałem, że się już nie obudzisz. Doszedł do uszu Żbika spokojny, znajomy głos, który pozwolił mu się zorientować, że znajduje się w lokalu zwanym przez miejscowych plombą w Łebdym. Mecenasie, miałem wczoraj wizję swojej przyszłości. Pokonałem wszystkich rywali, którzy chcieli mi zabrać kabotynowski stołek. Dlatego zrobiłem to w takim stylu, że powiem ci szczerze...
Tu Śmigły zadumał się chwilkę. Nie znałem swoich możliwości.
Ja twoich możliwości też nie znałem, odparł Włebda. Zwłaszcza kiedy wywaliłeś dziurę na środku dziedzińca mauzoleum odkrywkowego, zrobiłeś podkop, a następnie wszedłeś do mnie na drugie piętro porynnie. Jeżeli w zarządzaniu też jesteś tak sprawny, to wróżę dla kabotynowa świetlaną przyszłość.
Thank you.
podczas gdy Żbik Śmigły, siedząc w plombie w łeb, dumał nad nieznajomością własnych możliwości, gdzieś niedaleko od tego miejsca tajemniczy wielki szu dumał nad perspektywą kolejnego rozdania trzymanej w garści talii. Z rozłożonego przed chwilą pasjansa wychodziła egzotyczna, choć całkiem obiecująca konfiguracja. Chyba znowu przyjdzie zagrać dupkami albo jakąś blotką, zagadkowo pomyślał tajemniczy wielki szu. W zadumie pogrążony był również Tate Barosz. Właśnie spoglądał zakłopotany na najnowszy sukces Śmigłego, wielką dziurę ziejącą po środku dziedzińca zarządzanego przez się mauzoleum odkrywkowego.
Cholera! Żeby to wytłumaczyć, znów będziemy musieli symulować wykopaliska, pomyślał, drapiąc się po brodzie. Tylko co my tu odkryjemy? Kapsułę czasu już co najmniej raz zakopywaliśmy i odkopywaliśmy, więc... Już wiem. Niech Szpuntar weźmie od Ondraszkowej ten zestaw z rurkami i wężykami. Odkryjemy pracownię alchemiczną, o której tak marzyła Donna Krzynka. Wprawdzie to nie Praga, a filozoficzny kamień polityczny, co to każdego zadowoli, zaginął i ostatni raz widziano go w rękach cara Opada w Kapotynowskim Teatrze podczas noworocznej żłobki. No i golema też akurat pod ręką nie mamy, odkąd przeszedł do acetonowych i przestał udzielać się w cyrku, ale...
Tate Barosz triumfalnie wywrócił swój kapelusz na drugą stronę i wcisnąwszy go na głowę, mimowolnie głośno krzyknął:
przecież pracownia przyda się nam do regionalnej degustacji podczas wrześniowych obchodów europejskich Nocy Wydziedziczenia Narodowego.
Entuzjazm rządcy mauzoleum odkrywkowego najpierw skontrapunktowało dobiegające z piwnic czyjeś głośne czknięcie. Potem dał się słyszeć jeszcze inny głos.
Nic nie widzę. Nie widzę dychy, to i nie widzę przyszłości.
Tate Barosz postanowił zignorować dobiegające z podziemi dźwięki, ale nim zaczął wspinać się po schodach wiodących do jego sanktuarium, wprawne ucho Tate zdołało uchwycić jeszcze jedną wypowiedź. Ale czy to się opłaca?
I wouldn't have to work hard. If I were a bit of rich, idle diddle diddle man.